6 po 10, Jacek Naliwajek, witam bardzo serdecznie. To jest audycja Ludzie i Pieniądze, realizuje Barbara Kopaczewska. A gośćmi audycji są Robert Raszczyk, dyrektor Brands Polska. Dzień dobry. I Ryszard Trykosko, doradca zarządu NDI.
Witam państwa, witam pana.
Panowie, ruszyły zimowe wyprzedaże. W trakcie wyprzedaży najtaniej kupimy ubrania, obuwie i dodatki. To jest ponętna wyprzedaż. Są oczywiście pewne pułapki wyprzedażowe, jak to czasem bywa, że ta cena przeceniona nie zawsze bywa ceną przecenioną, ale jest coś skreślonego, dopisanego, innego, w związku z tym chętnie kupujemy. Ale jeszcze jedna rzecz ciekawa dotycząca wyprzedaży. Być może to ten nasze bliskie sąsiedztwo z Okręgiem Kaliningradzkim. Podobno bardzo dużo na tych wyprzedażach jest Rosjan, bo oni korzystają po pierwsze z wyprzedaży, a po drugie, przypomnę, mają okres przedświąteczny jeszcze, dlatego że Wigilia Prawosławna 6 stycznia. Korzystacie z wyprzedaży?
To znaczy, ponieważ ja nie jestem zwolennikiem zakupów ani odwiedzania centrów handlowych, więc jest to temat mi generalnie obcy. Oczywiście to, co się dzieje, ma tam jakiś określony, zdecydowany wpływ na gospodarkę. I jeżeli mówimy o naszych sąsiadach, to myślę, że i bez przecen dla nich są to atrakcyjne chyba ceny. A ten okres
przedświąteczny... Oni mają tę gorączkę przedświąteczną, tak, którą myśmy przeżyli już.
To oni, dla nich to jest oczywiście raj i to widać, że mamy tutaj wielu naszych sąsiadów. Natomiast chyba polityka prowadzona przez dystrybutorów i przez handlowców jest prosta, tak? Ceny przed świętami mają swój określony pułap, który jest przygotowany na święta, bo ludzie na święta kupują, a potem po prostu po świętach schodzą do normalnego poziomu, który jest dla nich ekonomicznie opłacalny i zawsze robią biznes. No a druga rzecz, to mi zawsze pokazuje, jak wielkie są marże na te produkty, kiedy można sobie tak skakać z tymi cenami. I nie wierzę,
że... A nie wierzy pan, że sprzedają poniżej kosztów?
Nie wierzę w takie cuda.
No to nie
chyba,
w Polsce?
Chyba, że... Nie, to jest niemożliwe. Myślę, że do poziomu kosztów produkcji i samej dystrybucji produktu to jest maksimum, który można zejść, ale to pewnie na produkty i towary, które zalegają zdecydowanie półki i magazyny. Natomiast to, co normalnie chodzi, na pewno ma swoją godziwą marżę. To nie to, co u nas w budownictwie, niestety.
Aha. Robert Raszczyk.
Ja od strony profesjonalnej często patrzę na tego typu okresy, kiedy to rzeczy podobno się wyprzedaje albo wietrzy się magazyny. Patrzę na to z dużym sceptycyzmem, gdyż no niestety w naszym kraju bardzo często mamy do czynienia z teoretyczną wyprzedażą, ale w praktyce wygląda to całkiem inaczej. Za każdym razem dziwię się, że jadąc za granicę na takiej... Czasami to nie jest wyprzedaż za granicą, tylko to są na przykład jakieś tam sprzedaże po tańszej cenie rzeczy, które już są trochę starsze albo z poprzedniego sezonu, to one są na przykład tańsze niż te, które u nas na tej wielkiej wyprzedaży. A druga kwestia, która jest bardzo niebezpieczna, to jest niestety taka ludzka natura, która mówi człowiekowi, że jak jest wyprzedaż, to warto tam iść, popatrzeć, bo może coś kupię taniej niż normalnie. Mhm. A bardzo często są to rzeczy, których albo nie potrzebujemy, albo bez nich kompletnie moglibyśmy się obejść, a kupujemy je tylko dlatego, żeby wewnętrznie móc sobie powiedzieć, że coś upolowaliśmy. Taki instynkt łowcy się tutaj niestety odzywa.
Panie Robercie, to dlaczego są takie korki przed centrami handlowymi? Dlaczego ciężko jest przyjechać tutaj w Gdańsku przy Galerii Bałtyckiej? Dlaczego tak trudno jest dojechać do centrów handlowych leżących przy obwodnicy? No to są mega korki w tej chwili.
Znaczy, ja powiedziałem, jak ja to widzę. Natomiast wiele osób wierzy
w to.
Jest
psychologia jeszcze biznesu.
To jest taka psychologia. Oczywiście, że jest to nakręcany etap co roku tak naprawdę. Dwa razy do roku nakręcamy klientów, czy też nakręcani są klienci do tego, ażeby wyczekiwać tą wyprzedaż, a kiedy ona już wystartuje, no to wtedy wszyscy naprawdę masowo biegną do sklepów i próbują znaleźć to, co jest no podobno tańsze, albo jest tańsze, ale Tak jak mówię, no
ale obaj nie wierzycie w te przeceny, tak naprawdę.
Znaczy, mając porównanie z tym, co dzieje się za granicą i tam te takie prawdziwe wyprzedaże, gdzie naprawdę ceny spadają i to tak mocno, tak? Mhm. No to niestety, ale to, co dzieje się u nas w kraju, no bardzo często powoduje u mnie ból głowy i takie zdziwienie, że jednak wiele osób daje się na to jeszcze nabrać.
Ale wiadomo, dlaczego one tam tak spadają, bo tam głównie ceny poważnie spadają na wyroby elektroniczne.
Tak.
I one tam faktycznie pikują mocno w dół po tych okresach, kiedy
A to specyfika branży, tak?
Jest specyfika branży, bo przecież wiemy, że z tyłu do magazynu wnoszą już zupełnie nowe modele, które trzeba być za chwilę wystawić, trzeba miejsce na półkach zrobić, tak. I to tak czy siak trzeba to po prostu sprzedać. To jest chyba nie tylko temat Polski, ale to jest ogólnie w świecie to funkcjonuje, bo jak się przyglądamy na Londyn, czy też na Stany Zjednoczone, to mamy ten sam okres, te same tematy, które funkcjonują, a handlowcy bardzo dobrze się czują z tym i robią dobry biznes.
Okres życia tego typu elektronicznych narzędzi, bądź też elektronicznych sprzętów jest odpowiednio krótki, dlatego też trzeba je...
Ile ma okres gwarancji?
No nawet czasem szybciej, jeżeli popatrzymy na nowej generacji komputery, no to mniej więcej co pół roku wychodzi na rynek coś całkiem nowego, więc jeżeli ktoś chce być na fali, no to mniej więcej co pół roku powinien sobie aktualizować swój sprzęt.
No jeżeli ten temat ruszyliśmy, to słowo, bo mnie to zawsze denerwuje, idąc za kupić jakiś sprzęt, tak, kupuję roczną lub dwuletnią gwarancję w cenie.
Na
a oni
GD
mi
jest.
Proponują, żebym sobie dokupił.
Tak, na 5 lat.
Na 5 lat. To no. Albo ten produkt jest dobry i oni mi dają go na 5 lat i nie żądają jakichś ekstra bonusów z tego tytułu, albo on po prostu po 2 latach będzie wymagał jednak naprawy, ja muszę się
Dlaczego się pan tym denerwuje?
A po co mi takie tam sprzęty?
Nie, proponuję panu na 5 lat przedłużenie gwarancji. Już jest pan, ma pan święty spokój przez 5 lat.
A to nie się nie zawsze okazuje.
Dopłacić trzeba, podwyższa się koszt produktu. Jeśli idzie o takie zdenerwowanie, bo doszedł pan do sprzętu AGD w ten sposób,
tak.
To mnie bardziej denerwuje to, że w tej chwili bardzo często sprzętu AGD nie można naprawić, a trzeba wymienić cały. Że w tej chwili bardzo trudno jest znaleźć pralkę, której można wymienić łożyska, dlatego że łożyska są wlane w bębnie i jeśli siądą łożyska, a one w pierwszej kolejności siadają, to nie to cały bęben. Koszt wtedy tego bębna jest porównywalny z kosztem pralki. Tak. W związku z tym nie ma sensu tego wymieniać, tylko całą pralkę trzeba wymienić. Pytanie do naszych słuchaczy. Korzystają państwo z tych wyprzedaży? Łapiecie sprzedawców na tym, że te sprzedaże to jest jakaś fikcja? Zapraszam. 603-06-06-06. A my za chwilę jesteśmy ponownie z państwem. Sprzęty się psują bardzo szybko i tak są konstruowane, abyśmy kupowali częściej. Interes się kręci, a stosy odpadów rosną. To też wkurza jeden z naszych słuchaczy napisał. To prawda, tak jest. Mnie to także wkurza. Moi goście kiwają głowami. Zapewne ich też trochę to ich irytuje. To jest audycja Ludzie i Pieniądze. Robert Raszczyk, Ryszard Trykosko są gośćmi. Panowie, bardzo krótko o wielkim liczeniu czasu. Dziś na pierwszej stronie Rzeczpospolitej 2 miliony ludzi będzie musiało zapisywać godziny pracy. Dla większości to zbędna biurokracja, bo od nowego roku niemal wszyscy prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą oraz mający umowę zlecenie będą musieli zapisywać, ile pracowali, ile każdego dnia pracowali. Chodzi o to, by Państwowa Inspekcja Pracy, jak przyjdzie na kontrolę, mogła sprawdzić, czy nie zarabiają mniej niż 13 zł za godzinę. W praktyce obowiązek będzie dotyczył wszystkich 940 tysięcy zleceniobiorców i ponad 1 miliona osób na działalności niezatrudniających pracowników. Wielu z nich wciąż nie wie, co ich czeka w tym nowym roku. W związku z tym informuję, będziecie musieli zapisywać, ile godzin przepracowaliście. Robert Raszczyk.
Czyli kolejna papierologia. Nie tylko sprzęt, który się psuje i będzie wyrzucany na sterty, ale kolejne drzewa, które muszą być wycięte, żeby zrobić listy obecności i zapisy godzin, które przepracowaliśmy. No, proszę wybaczyć kolokwializm, ale dla mnie przypomina to troszeczkę takie kiedyś powiedzenie, że chciało się dobrze, ale znowu nie wyszło. Nie do końca chyba o to chodziło. Chodziło o wyrównanie poziomu zarobku. No ale niestety nikt nie wymyślił, przynajmniej do tej pory jeszcze, jakiejś lepszej formy kontroli tych oto zarobków. No jak tylko takie listy, które będą na pewno uciążliwe i to na pewno zostanie przerzucone na pracowników bądź też samozatrudnionych.
Mm-hmm. A nie obawia się pan, panie Robercie, że to tak naprawdę może być fikcja po prostu? Te godziny, które będą ci pracownicy wpisywać?
No ja chciałem to ująć w troszeczkę ładniejsze słowo, dlatego moja wypowiedź o tym, że
rozumiem. Tak
chciało się dobrze, a wyszło jak zwykle, czy też dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane.
Nie, bo wiadomo, problem jest w tym, że przychodzi Państwowa Inspekcja Pracy i mówi do wartownika, ile godzin pracuje.
Tak.
I co? I on mówi 14, tak? No to może chyba sprawdzić. A w tej chwili co? Powie, to niech pan pokaże kartę. No wpisałem sobie 14 godzin. No nie wiem, to może być...
Czy jest już
tak
wiadomo,
naprawdę,
że to będzie to liczone w ten właśnie sposób? Nie wiadomo właśnie, jak to będzie w ogóle sprawdzane, jak to będzie kontrolowane. Ja słysząc pierwszy raz o tym pomyślę, jakby tym finalnym, że to będzie na zasadzie takiej listy, to no, jak bardzo często miałem przed oczami scenę z filmu Miś, gdzie trzy osoby w tej kotłowni zapisują taką listę, że jeździli tyle i tyle osób, sprawdzili i nie znaleźli tej poszukiwanej osoby.
Aha, no tak.
I to
tak
będzie chyba ta prawdziwa...
I przejechali ileś kilometrów.
Tak, to tak będzie ta prawdziwa rzeczywistość. Niestety chyba, jeżeli się jest na działalności gospodarczej, czy też na...
Umowie zleceniu.
Każdy będzie dbał o to, ażeby ewentualnie kontrole inspekcji pracy no, nie miały zastrzeżenia. W związku z tym trzeba po prostu będzie dostosować te rejestry do tych potrzeb. I jedynym wyjściem, gdyby to było możliwe, to oczywiście tak jak w wielu firmach mamy rejestrację elektroniczną. To ona rozwiązuje temat. Tutaj nie ma takiej możliwości.
Tak, znaczy jeżeli jest pracownik taki w wielu urzędach jest, że włożenie karty do czytnika przy komputerze rejestruje, że to jest rozpoczęcie czasu pracy, potem wyjmuje się kartę, to jest zakończenie czasu pracy.
Ale wielu pracowników ma i na to sposób, więc to wszystko można, że tak powiem, Polak potrafi. I myślę, że z tym zapisywaniem godzin też sobie wszyscy poradzą, ale będzie to dodatkowa papierologia, która będzie jakby miała tylko potwierdzać, że to wszystko dobrze funkcjonuje.
Aha. Robert Raszyk jeszcze?
Nie, właściwie nie mam nic do dodania, no tak jak powiedziałem. Takie coś, jakby założenie tego mogłoby funkcjonować w grupie osób w społeczeństwie, które jakby odgórnie jest przyzwyczajone do pewnych norm. Wyobrażam sobie takie wyjście na przykład w Skandynawii. Jak pan prezes już przed chwilą powiedział, no właśnie, no... U nas tutaj to
że
będzie
Polak
dodatkowa,
potrafi.
Tak, dodatkowa papierologia i Polak potrafi. To są niestety takie dwie kwestie, które mają swoje dobre strony oczywiście, bo my potrafimy sobie jako Polacy, jako nacja poradzić w bardzo trudnych sytuacjach. Te przysłowiowe łożyska, myślę, że dobry mechanik wyciągnąłby z tej pralki, nawet jeżeli one gdzieś tam są bardzo mocno schowane. Natomiast no, w takich kwestiach też jesteśmy w stanie wszystko obejść, więc mówię, założenia powinny być troszeczkę inne.
No dobrze, to a jak pozytywnie rozwiązać ten problem? Bo jest jakiś problem, tak, że pracodawcy będą chcieli płacić mniej niż 13 zł za godzinę, a pracownik będzie chciał, żeby zarabiać te 13 godzin za godzinę.
Ja jestem fanem i cały czas to podkreślam, takiej samoregulacji rynku. Ja uważam, że jeżeli da się odpowiednie w języku angielskim incentives, czyli takie zachęty do tego, żeby pracownicy dobrze i wydajnie pracowali, a pracodawcy, żeby byli z tego zadowoleni, no to wtedy nie potrzeba tutaj jakichś dużych systemów kontrolnych. Jeżeli tylko, mówię, to co się oczekuje od pracownika, on od siebie daje, no to pracodawca jest skłonny tutaj nawet zapłacić więcej. A takie odgórne kontrole...
Tylko doświadczenie mamy inne jednak. Jeżeli popatrzymy na przykłady sprzątaczek, jeżeli popatrzymy na przykłady służby ochronnej...
Czy tutaj bym się nie zgodził. Aktualnie niestety mamy duży problem z nowymi pracownikami, z zatrudnieniem. Jest bardzo wiele osób... Mówi się, że jest rekordowo niski poziom...
Niskie bezrobocie.
Tak, dokładnie. I podaje się to jako coś super fajnego. Natomiast ja obawiam się...
No bo to jest
się...
fajne, ze względów społecznych jest fajne.
Tak, to bardzo dobrze wygląda na planszy w telewizji, bądź też na slajdzie w PowerPoincie, że mamy tak oto niskie bezrobocie. Natomiast nie mamy tego bezrobocia tak niskiego, ponieważ jest tak wielkie zatrudnienie w Polsce, ale jest niestety bardzo wiele osób, które za granicą znalazły tą pracę. I mamy teraz aktualnie do czynienia z takim, powiedziałbym, większościowym napływem pracowników ze wschodu, w dużej mierze z Ukrainy. Ja obawiam się pewnej rzeczy. Obawiam się, bo widać wzmożone kroki, wzmożone działania do otwarcia granic dla obywateli Ukrainy, ażeby mogli pracować także na terenie Unii Europejskiej. I obawiam się tego, że w momencie, kiedy te granice zostaną otwarte i zniesione zostaną te bariery, no to niestety my zostaniemy znowu na szarym końcu, bo pracownicy z Ukrainy, którzy aktualnie są zatrudnieni w Polsce i wypełniają tą lukę, no przeniosą się dalej na zachód i wtedy my z tą pozytywną informacją w telewizji bądź też na slajdzie PowerPoint, że mamy rekordowo niski poziom bezrobocia, no zostaniemy niestety dalej z tym problemem, że nie będziemy mieli kogo zatrudniać.
Ale ja myślę, Ryszard Tylkowsko, bo ja tutaj się odniosę do branży budowlanej.
Bardzo proszę.
I oczywiście ten problem zatrudnienia już jest i to bardzo duży, ponieważ generalnie jednak pracownicy z Ukrainy, bardzo dobrzy zresztą, fachowcy, no bardzo dobrze wypełniają tą lukę i dalej jest brak tych ludzi niestety w budownictwie. I temat dzisiaj, tej stawki, bo ona jest powodem tego całego zamieszania.
No tak, pewna próba kontroli, czy rzeczywiście pracodawcy płacą te 13 zł za godzinę.
Ale teraz, jeżeli, bo trzeba przejść do podstawy, tak? Jeżeli w budownictwie ta stawka, to jest teraz tam minimum 13 zł, to ja jestem ciekaw, jak się teraz zachowają wszyscy wykonawcy przy przygotowaniu ofert przetargowych. Bo to trzeba,
będą musieli uwzględnić.
Bo to trzeba oczywiście odpowiednio uwzględnić, bo jeżeli ktoś tego nie zrobi, to oczywiście już na dzień dobry będzie miał dosyć duże problemy, żeby utrzymać się na poziomie kwoty przetargowej. A jednak udział robocizny w wielu projektach no jest tam dosyć znaczący przy takich technicznie trudnych projektach. Więc ja myślę, że tutaj ta rejestracja nie załatwi tematu, bo wiemy, że w budownictwie przyjeżdżają podwykonawcy, którzy albo są zatrudnieni przez agencję i przekazani do realizacji robót i to wtedy jakby ten ciężar spada na agencję. Albo podwykonawca, który zatrudnia tych ludzi i to on ich ma. I znowu ten, który jest odpowiedzialny za tą budowę, ten generalny wykonawca, który ich zatrudnia, jest jakby z boku tej całej sprawy. I jego to nie bardzo interesuje, on tylko interesuje się swoimi pracownikami. I tu to jest dosyć duży problem. W branży budownictwa będzie to duży problem.
W branży budownictwa, no ale ludziom trzeba jakoś płacić, tak? Trzeba jakoś im uczciwie zapłacić. Po to są te przepisy, które mówią o płacy minimalnej. Po to wprowadzono teraz tą minimalną stawkę godzinową, żeby po prostu no, ludzie mieli z czego żyć też.
No, i mam nadzieję, że to oczywiście będzie stanowczo egzekwowane, bo ludziom się te 13 zł oczywiście należy. Ja tego tutaj nie mam zamiaru w żaden sposób negować. Tylko czy przygotowani są ci podwykonawcy, bo powiedzmy ci, którzy tam przez agencję sprowadzają ludzi, podniosą te stawki, tak? Dlatego i tam dzisiaj jest te 20...
Czy będą przygotowani do konkurencji, tak?
Tak jest, bo oni będą przygotowani. Natomiast ci podwykonawcy niekoniecznie, bo przecież my wiemy, jaki jest nabór tych ludzi, tak? I w jaki sposób ci ludzie są. Będzie chyba jednak kombinacja, żeby ilość godzin obniżać, żeby wyjść na te 13 zł, tak, w konsekwencji, ale czy to będzie prawda, ja mam jeszcze poważne wątpliwości.
Za chwilę, panowie, wracamy do naszej rozmowy. Robert Raszczyk, Ryszard Trykowsko, to goście audycji Ludzie i Pieniądze. Państwo piszą o wyprzedażach. Po skrócie wiadomości przeczytam te SMS-y od państwa. Audycja Ludzie i Pieniądze to najpierw o tych wyprzedażach, bo obiecałem, że przeczytam SMS-y słuchaczy. Polska wyprzedaż często polega na podniesieniu ceny, przekreśleniu jej i napisaniu niżej, często o dosłownie parę złotych niższej. co jakiś czas widzę, jak coś jest przecenione dosłownie o jeden grosz. Często klient nie wpatruje się w starą cenę, tylko widzi przekreślenie i napis wyprzedaż lub promocja. Z kolei pan Waldek, jako biegacz pokonuje rocznie około 3200 km. Na wyprzedażach kupuje buty sportowe, kupuje schodzące modele, które można kupić po naprawdę okazyjnych cenach. To pisze pan Waldek. Inny słuchacz: może uczmy części odpowiedzialności społecznej. To bardzo u nas kuleje. Może jakiś ostracyzm dla kombinatorów. A to być może jest SMS dotyczący tej płacy minimalnej, tych 13 groszy. I nasz słuchacz pisze, że nie słyszał 13 zł. Czy chodzi o 13 zł na godzinę netto, czy brutto? Brutto, 13 zł na godzinę to utwierdzamy. Pani Genovefa pisze, że w latach 80. pracowała w firmie informatycznej i wprowadzono tam karty pracy, ale bardzo szybko zaniechano tych wymagań. Rozumiem, że Polak potrafi, się okazało już wówczas i dziś także może się okazać. I jeszcze pani Ola o zakupach, zakupy przez internet, a zwrot towaru. Dostała prezent na święta zakupiony w internecie. Zakup został dokonany na początku grudnia i w rzekomej promocji. Czy sprzedawca w ten sposób zabezpieczył się, by uniknąć zwrotu? No tak, bo często produkty, które są sprzedawane w promocji, nie podlegają zwrotowi, więc to być może też jest taka próba obejścia przepisów. Robert Raszczyk, dyrektor Brands Polska, i Ryszard Rykowsko, doradca zarządu NDI, to goście audycji Ludzie i Pieniądze. Jak się żyje na emeryturę, że panie Ryszardzie?
Ja pracuję, nie jestem na
bardzo aktywnie, nie? Jeszcze tak. Nie?
Nie.
Myślałem, że już pan przeszedł na emeryturę.
Nie.
A możemy o emeryturach porozmawiać teraz?
Oczywiście.
To bardzo proszę. Dziś rząd ma przyjąć stanowisko w sprawie tego, czy emeryci będą mogli dorabiać, czy nie będą mogli dorabiać, i te przepisy przekazać do Sejmu. Ja przypomnę, że był taki pomysł, że jeśli ktoś będzie po obniżeniu wieku emerytalnego, że jeśli ktoś będzie przychodził na emeryturę w wieku 60-65 lat w przypadku mężczyzn, to dostanie emeryturę i nie będzie mógł dorabiać. Jeżeli będzie chciał pracować dłużej, to oczywiście ma prawo do tego, będzie pracował, i w momencie przejścia na emeryturę zostanie przeliczona ta podstawa emerytalna. Więc była proponowana zasada przez Ministerstwo Pracy i Rodziny: albo emerytura, albo praca. Nie było możliwości łączenia. W tej chwili rząd skłania się ku rozwiązaniu, które jest obecnie przecież stosowane, że ktoś będzie mógł przejść na emeryturę i będzie mógł dalej zarabiać do jakiejś być może określonej kwoty. To okaże się dzisiaj. Które rozwiązanie jest waszym zdaniem lepsze? Ryszard Trykowski.
Myślę, że ten kij ma dwa końce. Otóż
zdecydowanie tak.
Jeżeli zapadła już decyzja, że ma być to 60 i 65 lat, tak, co moim zdaniem chyba nie jest najlepszym rozwiązaniem, patrząc na rozwiązania w Europie i w świecie i na gospodarcze sprawy, to uniemożliwienie dorabiania czy zarabiania, pracowania w dalszym ciągu po przejściu na emeryturę dla ludzi, którzy przejdą, uzyskawszy wiek 60-65 lat, czyli mężczyźni 65, kobiety 60, spowodowałoby, że zostaliby chyba jednak na bardzo, bardzo niskich stawkach emerytury.
Ale nie muszą brać emerytury, mogą pracować dalej.
Więc mówię o tej pierwszej wersji.
I nabijać się w emeryturę.
Mogliby nabijać, bo to można około 8% tam rocznie, tak średnio tam wyliczono, można by było tą emeryturę podnosić. I pewnie to by było dobre rozwiązanie, gdyby tych środków w budżecie było wystarczająco dużo. Ja uważam, że niestety budżet przy takim prosocjalnym nastawieniu
jest napięty,
delikatnie mówiąc. Więc trzeba zdobywać te środki poprzez gospodarkę, ale prawdopodobnie to się chyba nie tylko skończy na gospodarce. Będzie musiało to jednak chyba sięgnąć do innych rozwiązań. Nie będę tutaj moich przewidywań upubliczniał. Rozwiązanie, które pozwala przejść na emeryturę i normalnie dalej pracować, no, będzie miało ten minus chyba dla gospodarki, dla budżetu gospodarczego, że jednak te środki wtedy trzeba będzie chcąc czy nie chcąc od razu po osiągnięciu tego wieku wypłacać. Tak?
Niektórzy mówią, że to może być po prostu zabójcze dla ZUS-u.
No i to może zdecydowanie pogorszyć tutaj ten nasz stan budżetu, który będzie chyba, jak już mówiliśmy przed chwilą, bardzo napięty, co oznacza, że należy spodziewać się zdecydowanych ruchów, jeżeli chodzi o podatki i inne rozwiązania, innej możliwości chyba nie ma.
I jak pokazują statystyki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 82% ubezpieczonych przychodzi na emeryturę w momencie osiągnięcia tego ustawowego wieku emerytalnego i to zjawisko mogłoby się także pewnie po tym obniżeniu wieku emerytalnego, znaczy pewnie będzie kontynuowane. W związku z tym pytanie, dorabiać czy nie dorabiać? Taki emeryt powinien mieć Robert Raszczyk.
Zanim odpowiem na zadane pytanie, chciałbym zwrócić uwagę na jedną rzecz. Ja rozmawiając, na przykład biorąc udział w tego typu rozmowach na ten temat, na temat szybszego przejścia na emeryturę, zawsze staram się nie używać słowa budżet. Dlaczego nie mówię o budżecie państwa? Ponieważ słowo budżet na wiele osób działa jak płachta na byka. Osoby słyszące hasło budżet nie biorą pod uwagę, że chodzi to tak naprawdę o nasze wspólne pieniądze. No bo państwo, rząd jako taki nie ma pieniędzy. Rząd tylko rozdziela pewne kwoty, które wpływają do ich budżetu, nazwijmy to. Więc tutaj chodzi o to, żebyśmy rozumieli, że tu nie chodzi o zwykły jakiś taki zamknięty gdzieś budżet, którym pieniądze, którymi zarządza rząd i może sobie
gdzieś
wydawać
są
jak
pieniądze,
chce. Dokładnie.
Jest fabryka pieniędzy i można
produkować. Chodzi
dać.
Dokładnie. Chodzi o to, żeby pamiętać, że mówimy tutaj o naszej przyszłości, o naszej również teraźniejszości, o tym, co się wiąże z tą tak zwaną pulą pieniędzy. Bo budżet sam jako taki, czy będzie dobry, czy nie, to mało kogo interesuje. Ale jak się komuś powie, że za mały budżet, czy też dziury w budżecie oznaczają dla niego podwyżki, na przykład cen prądu, cen gazu, różnego rodzaju podwyżki, wtedy ludzie dopiero tak zaczynają często rozumieć, o co tutaj w tym wszystkim chodzi i że o ten tak zwany budżet trzeba jednak dbać. To jest jakby taka uwaga tylko moja na wstępie. Ja nie jestem również fanem obniżania wieku emerytalnego, aczkolwiek uważam, że są pewne zawody, w których praca na przykład w wieku 67 lat byłaby już niewykonalna bądź też niemożliwa. Aczkolwiek sam pomysł tego, żeby ten wiek emerytalny jednak zrównać, według mnie do tej pory był konstytucyjnie według prawa, czyli ten sam wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn. No i biorąc pod uwagę to, co dzieje się na świecie, czyli dłuższa żywotność ludzi. My przecież już nie żyjemy tak jak jeszcze kilkanaście lat temu, krócej, a żyjemy dłużej. Niestety osób pracujących, bo też warto tutaj zwrócić uwagę, że ten model wypłacania emerytury to nie jest taki model, gdzie każdy sobie odkłada pieniądze i po przejściu na emeryturę z tych pieniędzy żyje. Tylko emeryci żyją tak naprawdę ze składek ludzi aktualnie pracujących. Więc tych osób pracujących według statystyk będzie coraz mniej niestety, a coraz więcej emerytów. Więc tutaj jest jednak ta różnica. No i niestety, ale skądś te pieniądze, chociaż brzmi to zawsze bardzo negatywnie, chociaż wewnętrznie czujemy wielki opór, no to jednak fakt jest taki, że wszystko jednak wskazuje na to, że będzie duża dysproporcja. Będzie duży brak pieniędzy, ażeby te potrzeby ludzi zapewnić. Jest takie pojęcie tak zwanej stopy zastąpienia. Stopa zastąpienia to jest kwota pierwszej emerytury, nazwijmy to, zaraz po przejściu na emeryturę. Czyli jaka to jest kwota procentowo ostatniego zarobku. Mhm. I liczy się, że ta stopa zastąpienia to jest mniej więcej od 30 do 48% tego, co zarabialiśmy. Więc tutaj widać, ile po przejściu na emeryturę będziemy mniej otrzymywać właśnie tej emerytury. Jak duże ryzyko jest pogorszenia się naszej stopy życiowej. I to są niestety kwestie, które, tak jak mówię, są nieprzyjemne. Nikt nie chce o nich zbytnio rozmawiać, bo nikt nie chce rozmawiać na temat nieprzyjemnych rzeczy, ale jest to fakt. Jeżeli będziemy go zamiatać pod dywan i nie będziemy o tym mówić, a będziemy robić wszystko prospołecznie, tak jak to się aktualnie w wielu przypadkach odbywa, to ja obawiam się jednej rzeczy. Tak jak teraz dbam, mam dwójkę dzieci i dbam o nie i chcę, żeby miały wszystko, żeby im się dobrze żyło i żeby na przyszłość im było dobrze, to obawiam się, że tak naprawdę teraz ich zadłużamy, że one przez to będą się kiedyś miały gorzej. Czyli żyjemy teraz na ich przyszły koszt. Mhm.
Ale jeśli można, no ja tutaj wyraźnie sygnalizowałem, co prawda używałem słowo budżet, bo jednak z tego budżetu do ZUS-u pójdą te pieniądze.
No tak? Trzeba dosypywać, no bo jeżeli brakuje na emeryturę,
i my tego
to się nazywa, budżet, że budżet pożycza ZUS-owi.
Tak jest i tu my nie możemy uciekać od słowa budżet. Natomiast ten budżet nie jest z gumy i on ma określone swoje wpływy. Jeżeli się okaże, że ich jest za mało, to absolutnie trzeba sięgnąć do kieszeni podatników, żeby ten budżet wzbogacić, a sposoby to już tutaj padło. Ceny, podatki i tak dalej, i tak dalej.
Samo wyrażenie, oczywiście, że ma pan prezes rację. Ja tylko zwróciłem uwagę na to, jak jeżeli rozmawiamy na ten temat gdzieś tam w kręgu znajomych, to ja bardzo często na przykład używając słowa budżet słyszę odpowiedź tego typu. Co mnie obchodzi budżet państwa. No to... Ja muszę patrzeć na mój portfel. I dlatego powiedziałem,
bo być może to się słowa kojarzy, panie Robercie, jest tak jak własność społeczna, tak?
Tak, dokładnie. Dlatego
społeczna, czyli niczyja. Że wtedy nikt nie bierze za to odpowiedzialność.
Budżet to jest. My. Budżet to my. To nasze pieniądze.
To jest.
To co, to jak ci emeryci powinni zarabiać, czy dorabiać, czy nie? Mieć
oczywiście
prawo do dorabiania, czy nie?
Według mnie, ja jestem w ogóle za liberalizacją rynku, więc oczywiście, jeżeli chcą dalej pracować, przecież byłoby nietaktowne zabraniać ludziom pracować po osiągnięciu pewnego wieku. Przecież jest bardzo wiele osób,
ale wypłacać im wtedy emerytury?
Oczywiście, częściowo tak. Ja bym był za tym, żeby częściowo wypłacać te emerytury, ponieważ odpowiedni wiek emerytalny osiągnęli i tymi składkami, tak naprawdę, które do tej pory płacili, no, wyrobili sobie tą emeryturę, więc dlaczego nie? Mhm.
Ja myślę, że gdyby tego nie uporządkowano, to powstanie czarny rynek, no bo środki, które się z tej emerytury jednak uzyska, ja nie wierzę, że...
Emeryci dorabialiby na czarno.
Tak, jestem przekonany, że to będzie jakby taka nisza, która gdzieś będzie funkcjonowała, bo każdy będzie próbował jakoś ten poziom życia podnieść.
Albo zostawić na tym samym.
Albo, no, na tym samym to nie, ale żeby radykalnie nie odczuć tej obniżki. Tak? A przejście na emeryturę będzie oznaczało, bo mówiliśmy, że to będzie 30-40% dotychczasowych dochodów. No więc będzie musiał szukać gdzieś tego dodatkowego dochodu. A w związku z tym, jeżeli mu nie będzie wolno, no to będzie to robił na zasadzie i stworzymy trochę takiej nieoficjalnej i będziemy mieli znowu inny problem. Mm-hmm.
Robert Raszczyk, Ryszard Trykosko to goście audycji Ludzie i Pieniądze. Moi goście przez moment odwrócili się do tyłu, bo jakieś zamieszanie za szybą się stało. To pierwsza wycieczka, która przyszła w ramach Dnia Otwartego. Bardzo liczna. Marzena Bakowska, widzę, oprowadza, więc macie państwo szansę o godzinie 11 kolejne spotkanie i po tym spotkaniu kolejne oprowadzania w trzech takich turach, w trzech grupach państwa będziemy oprowadzali. Zapraszamy na ten dzień otwarty, a my panowie o mieszkaniach, o tym i o kredytach hipotecznych. Obaj znakomicie się znacie. Robert Raszczyk na kredytach hipotecznych, Ryszard Trykosko na budowlance. W związku z tym wasze siły połączymy w tym temacie. 10 lat temu ceny lokali w dużych miastach, jak pamiętacie, rosły w takim zastraszającym tempie. Ceny lokali, ceny nieruchomości, ceny działek. Przecież to była najlepsza lokata i to rosło. Kredyt hipoteczny był dosyć prosty, łatwy za sprawą chociażby franka, który teraz stał się wielkim problemem. Ten boom zakończył się w trzecim kwartale 2008 roku, ale te ceny, późniejsze spadki lokali były mniejsze niż oczekiwało wiele osób. I teraz czytam w Dzienniku Gazecie Prawnej, że kolejne 10 lat będzie znacznie trudniejsze dla rynku nieruchomości mieszkaniowych oraz rynku kredytów hipotecznych, że te ceny mieszkań czy ceny nieruchomości mieszkaniowych będą spadały, to dobra informacja, przynajmniej dla nas konsumentów. Ryszard Trykowsko.
To znaczy, znowu sprawa nie jest prosta, bo patrząc na statystyki w Polsce, my mamy te statystyki mieszkaniowe, bo o nich mówimy, troszkę znowu jeszcze odwrócone w stosunku do krajów zachodnich. Proporcje własności mieszkaniowej do wynajmu mieszkań jest akurat odwrotna do istniejącej sytuacji na rynku na zachodzie. W Polsce dominuje własność, tak? Najem jest jakby jeszcze śladową działalność. Rząd
Dopiero rusza ten program.
No, rusza program, ale przejdę
do... Ale zanim on się rozrusza, to jeszcze trochę upłynie.
Tak, zanim on się rozrusza i teraz tak. Dlaczego taka u nas jest sytuacja? Bo koszt najmu, jak sobie zdrowy człowiek umiejący liczyć siądzie, to on dochodzi do takiego wniosku. Po co ja mam płacić komuś pieniądze, to ja sobie kupię to mieszkanie, wezmę ten kredyt hipoteczny, będę go spłacał i mam swoje. Tak? Więc warunkiem opłacalności najmu jest cena. Cena musi być niższa od rat kredytowych czy hipoteki. Jeżeli dojdziemy do takiego poziomu, to się może zacząć kształtować troszeczkę inaczej. Ale jeżeli teraz znowu spadną nam albo ustabilizują się na tym niższym troszeczkę poziomie ceny metra kwadratowego, to oznacza również, że powinny spaść ceny najmu, tak? No bo to jest jakby koło zamknięte i tu musimy sobie z tym dać radę. Nie ma takiej woli, bo każdy, kto kupuje te mieszkania i chce je na rynek wypuścić, chce, że tak powiem, jak najszybciej tą stopę zwrotu uzyskać maksymalną i w krótkim czasie, żeby to mieszkanie mu się zamortyzowało. Myślę, że jeżeli na rynku mamy tego typu sytuacje, spadają koszty albo stabilizują się koszty metra kwadratowego mieszkania czy nawet usług, to i niestety musi za tym pójść również ceny najmu, bo one będą stabilizowały wtedy ten rynek. A jeżeli te ceny najmu będą niższe, to na pewno będą kupować te mieszkania ludzie, ci, którzy mają nadwyżki, będą chcieli je lokować i będą puszczać je na rynek w najem.
Tylko, że z tego artykułu w Dzienniku Gazecie Prawnej wynika, że tak naprawdę będzie malał popyt na mieszkania, że będzie mniej kupujących.
No jeżeli stworzy się, nie, to znaczy tak, zapotrzebowanie na mieszkanie jeszcze wciąż
jest duże.
A za
tym, że będzie mniejszy popyt, w związku z tym będzie musiała spaść też cena.
Cena, no więc właśnie. Więc myślę, że rynek będzie to regulował, bo musi to uregulować. Natomiast to, że spadnie zapotrzebowanie w ogóle na własność, na mieszkania, czy też wynajmie, czy w kupnie, to myślę, że w Polsce jeszcze nie, ponieważ statystyki mówią, że nie osiągnęliśmy jeszcze wskaźników, które są w dobrze rozwiniętych krajach.
Robert Raszczyk.
Dwa słowa kluczowe. Bezpieczeństwo i krótkowzroczność. To jest to, co w tej wypowiedzi gdzieś do mnie tutaj dociera i to, co zauważam na naszym polskim rynku, niestety wciąż nieubłaganie. Dlaczego niepewność? No niestety... wszelka, cała otoczka prawna i to, jak będzie się kształtowało prawo w naszym kraju, to powoduje, że inwestorzy, w tym akurat temacie na przykład osoby kupujące nieruchomości, nie planują bardzo w przyszłość. Mhm. Tylko, no niestety charakteryzują się krótkowzrocznością i to, co pan prezes powiedział, szybko chcą się dorobić. Szybko chcą, żeby była odpowiednio wysoka stopa zwrotu. A niestety inwestycje mają to do siebie i to takie udane inwestycje, że one muszą odpowiedni czas trwać. Więc jeżeli będziemy tak krótkowzrocznie na wszystko patrzeć, no to będzie nam bardzo trudno dostosować odpowiedni czas do możliwości do stopy zwrotu. Co za tym idzie? Osoby, które będą chciały, czy też nie stać ich będzie na wynajem, będą musiały niestety płacić wyższe kwoty za za wynajem, no bo niestety nie będą mogły na przykład wziąć kredytu, ale co za tym idzie, będzie rosła taka niechęć co miesiąc, gdyż w głowie osoby wynajmującej mieszkanie będzie się cały czas pojawiała ta myśl, że no niestety, ale ja komuś tak naprawdę płacę do kieszeni, a nie sobie. Za tą kwotę mógłbym dawno kupić sobie własne mieszkanie. Więc tu jest niestety cały problem w tej kwestii. Druga rzecz, która mnie bardzo niepokoi, to jest według mnie nie do końca przemyślane programy, które prezentuje się szczególnie młodym osobom. NDM się nagle skończył. Mhm. Uważam, że osoby, które uczestniczyły w takich programach, bardzo często czują się jak osoby, nazwijmy to, sieroty, które zostały nagle bez wsparcia, bez rodziców. Widać to na przykładach wielu młodych osób, które wzięły preferencyjne, kupiły mieszkania na preferencyjnych warunkach, przez kilka lat płacili bardzo małe kwoty, spłacali ten kredyt i nagle, w momencie, kiedy ten program nagle się zakończył, albo nie mieli oni już możliwości tych preferencyjnych warunków, nie stać ich na płacenie tych wyższych kwot. A więc ten
program nie był ciągniony, nie był na kolejne lata, że jak już ktoś wszedł w ten, to był?
Nie, zapewne... Po paru latach przechodzi się już na normalne, nazwijmy to...
Ale to w ramach warunków, w ramach warunków tego programu MDM.
Tak, dokładnie. I wtedy te osoby naprawdę zostawały z miesiąca na miesiąc tak naprawdę z dużym problemem, bo często nie były przygotowane na podniesienie tego poziomu na odpowiednio wyższy i nie było ich stać na płacenie nagle z miesiąca na miesiąc o wiele wyższych stawek. I uważam, że tu jest pewien problem. To jest takie danie wędki na pewien czas i nagle i jakby nie umożliwienie, czy też nie nauczenie tej osoby, jak się łowi te ryby, tylko nagle zabranie tej wędki, no i co teraz?
Ale jeszcze Kosko. Jest chyba jeden ważny element, do którego my prędzej czy później chyba dojdziemy, bo jest temat mobilności.
Mieszkania na wynajem są szansą na mobilność.
Szansą, właśnie, bo jeżeli patrząc na Stany Zjednoczone, czy tam ludzie chodzą za pracą, tak? Nie jest przywiązany ani do mieszkania, ani do domu, on sobie ten dom wynajmuje, tak? Mieszka w nim, ale dostaje gdzieś tam lepszą propozycję, to nie ma problemu, tak? Tylko się przeprowadza, wynajmuje kolejne mieszkanie i on wędruje za pracą. My jesteśmy trochę jednak nacją taką przywiązaną do swoich miejsc, rodzin i tak dalej. I to również utrudnia trochę tą sytuację, bo tam nikt nie celuje we własność, bo on wie, że dla niego możliwość...
Dom w Polsce musi być solidny, wybudowany i tak dalej. A w Ameryce to są kartonowe domy.
Tak jest. I on ma pracę, zmienia miejsce, wynajmuje nowy dom czy nowe mieszkanie. U nas nie jest tak i dlatego jednak wciąż te proporcje własności do najmu są zdecydowanie niekorzystne.
Panie Robercie, ja mam do pana pytanie. Jak pan przewiduje, czy w ciągu najbliższych lat będzie tendencja do utrudniania brania kredytów hipotecznych, czyli podnoszenia warunków, zaostrzania warunków, czy będzie liberalizacja, że będzie nam łatwiej brać te kredyty hipoteczne?
Myślę, że jeżeli chodzi o kredyty hipoteczne w walucie obcej, to tutaj niestety, takie jest moje przypuszczenie, odgórnie będzie to coraz bardziej utrudniane. Natomiast możliwość wzięcia kredytów polskich złotych będzie bardziej liberalizowana.
Panowie, lubicie radio? Jednym słowem. Pewnie bardzo się cieszę. Nasi słuchacze dzisiaj są naszymi gośćmi. Bardzo się cieszymy, że państwo przychodzicie. Ja już na zakończenie jeszcze tylko przypomnę, że o 11:00 gościem, z którym będzie można się spotkać, będzie Piotr Szubarczyk, publicysta i historyk IPN-u. O 12:00 Agnieszka Kępka, behawiorystka i sędzia kynologiczna. O 13:00 Katarzyna Bellingham, ogrodniczka. O 14:00 dr Dagmara Wiewiórkowska, lekarz geriatra. O 15:00 Laura Okej-Ugu, muzyk, autor audycji Muzyczne Smaki Świata. O 16:00 Władysław Zawistowski, nasz radiowy specjalista od książek, więc serdecznie zapraszamy. Ja panom bardzo serdecznie dziękuję. Gośćmi audycji Ludzie i Pieniądze byli Robert Raszczyk, dyrektor Brands Polska.
Dziękuję.
Ryszard Rykosko, doradca zarządu NDI.
Dziękuję bardzo. Życzę wszystkiego najlepszego.
Życzę państwu miłego dnia. Także życzę panom wszystkiego dobrego w nowym roku.